Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Zbrodnie wojenne w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, szczęść witam Boże. Wszystkich naszych telewidzów.
I ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW w Warszawie.
Szczęść Boże, również pozdrawiam.
Zbrodnie wojenne w Kościele i w demokracji, temat jak najbardziej na czasie, wydaniu historycznym, ale też współczesnym. Dlaczego ten temat dziś podejmujemy, księże doktorze?
Dwa są powody tego tematu dzisiaj. Jeden to jest taki historyczny, o którym ojciec wspomniał, czyli wspominamy w Warszawie przede wszystkim, ale też w całej Polsce w sierpniu, 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie, w którym popełniono bardzo wiele zbrodni wojennych. I tak wtedy jeszcze inaczej na to patrzono. To było to dopiero później w procesie norymberskim. Te zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciwko ludzkości później zostały silnie zdefiniowane. Wtedy jeszcze takie pojęcie było używane, ale jeszcze nie w tym znaczeniu, które później po wojnie zostało rozwinięte. A drugi motyw to jest ten współczesny. Nie? To, co widzimy na Ukrainie, bardzo wiele z tych wydarzeń, które tam w mediach możemy obserwować, to są zbrodnie wojenne. Nie są one jeszcze osądzone. Jeszcze Trybunał Międzynarodowy nie wydał formalnego wyroku. No ale to, co widzimy, to nasze serce, intuicja, te informacje, które posiadamy, no są bardzo, bardzo przemawiają za tym, że to są zbrodnie wojenne, które się dokonują. Różnych kategorii, różnych wymiarów. I ten dzisiejszy program no, będzie służył temu no, tak trochę, żeby uporządkować nasze myślenie, żeby zobaczyć, jakie to skutki wywołuje, co w ogóle jest ta zbrodnia wojenna, żeby kiedy rozmawiamy o tym, żeby uczynić to w sposób jeszcze bardziej świadomy. Ale myślę, że tutaj na tej antenie telewizji Trwam w Radiu Maryja, no to jest też takie wezwanie o modlitwę. Bo my o tym nie teoretycznie tylko rozmawiamy, chociaż może kiedyś, jeszcze kilka lat temu, rozmawianie o zbrodniach wojennych tutaj w Polsce, dlaczego o zbrodniach wojennych w Polsce rozmawiamy. No ale się okazuje, że natura ludzka jest tak grzeszna, tak słaba, tak poraniona, że zbrodnie wojenne dzieją się niedaleko obok nas. To nie jest tylko teoria.
Chcemy rozmawiać dzisiaj o zbrodniach wojennych. Uporządkujmy, zbrodnia wojenna, czym różni się od ludobójstwa?
Zbrodnia wojenna, jak sama nazwa wskazuje, to jest zbrodnia popełniona w czasie wojny. I to niezależnie od tego, z jakim rodzajem wojny mamy do czynienia. Tutaj ostatnio rozmawialiśmy właśnie o wojnie, o rozumieniu wojny, czym wojna jest. Wojny mogą być zadeklarowane, wypowiedziane albo nie. Znaczy toczą się tak po prostu konflikty, które nie są zadeklarowaną wojną. Widzimy doskonale, że strona rosyjska nie używa, jest zakaz używania wręcz tego słowa. Za użycie słowa wojna na to, co się dzieje na Ukrainie, no, wiele osób cierpi też w Rosji. Są wyroki. Jest to operacja specjalna, czy tam są różne inne opisy. Natomiast wojna, no, z naszej perspektywy jest to już wojna, to co się dzieje na Ukrainie. I te zbrodnie, które są dokonywane w czasie wojny, no to dlatego nazywamy je zbrodniami wojennymi. Natomiast inną taką kategorią w szerszym tego słowa znaczeniu to są te zbrodnie, które nazywamy zbrodniami przeciwko ludzkości, czyli ludobójstwo. Genocide, nie? To jest też takie słowo, że to akurat polski prawnik żydowskiego pochodzenia, ale w Polsce pracował, wymyślił to, czy wprowadził do użytku słowo ludobójstwo jako kategoria zbrodni przeciwko ludzkości. I to jest kategoria trochę inna, trochę szersza, bo z ludobójstwem mamy do czynienia wtedy, kiedy podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie danej grupy. Czy to będzie grupa etniczna, Kurdowie, czy Armenia, czy Żydzi w czasie II wojny światowej, czy Polacy w wielu miejscach też była akcja skierowana przeciwko jakiejś grupie etnicznej albo religijnej. No jakiejkolwiek innej grupy, do której przynależymy, to wtedy mamy do czynienia z tym, co nazywamy ludobójstwem, czyli z zbrodnią przeciwko ludzkości. To prawo międzynarodowe, które to jest bardzo ciekawe, myślę, że w trakcie audycji będzie okazja o tym powiedzieć, ono się rozwijało, to znaczy te zbrodnie wojenne, one były opisywane przez właśnie prawo międzynarodowe. Tak, czasami to się skrótowo nazywa tak zwane prawo genewskie, czyli te konwencje genewskie, konwencje haskie w Hadze zapisywane. To są międzynarodowe traktaty, które mówią, czym to zbrodnie wojenne są, w jaki sposób się je osądza, jak się je dokumentuje. No, w trakcie programu będzie jeszcze pewnie okazja, możliwość, żeby
jak
to...
Jak szybko powiązano zbrodnię wojenną z karą za zbrodnię?
No takim najbardziej, bo nie było instancji, która mogłaby to osądzić. W czasie II wojny światowej zbrodniarze wojenni, którzy dokonywali strasznych rzeczy, oni mówili, że oni działali w obliczu prawa państwowego. I oni wykonywali tylko i wyłącznie zapisy prawa, które było ważne. Oni nic nie robili przeciwko prawu. Natomiast rzeczywiście te procesy norymberskie tak zwane, one się tak faktycznie, większość z nich dokonywała się we Frankfurcie, ale sam wyrok później dokonał się w Norymberdze, dlatego że to była stolica nazizmu. Dlatego nazywamy je procesem norymberskim, chociaż faktycznie większość tych procesów była we Frankfurcie. To był ten pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy cała społeczność, cała wspólnota wszystkich państw zgodziła się na to, że powinien powstać trybunał, który będzie osądzał tego rodzaju wydarzenia jak zbrodnie wojenne. Żeby nie żadne państwo było sędzią w swojej sprawie, bo podejrzewam, że prawo rosyjskie powie, oni są niewinni. Tutaj oni działają zgodnie z prawem w obliczu naszego interesu, naszego narodu. Więc chodziło o to, żeby stworzyć instancję, trybunał, który będzie osądzał zbrodnie wojenne. No i to dokonało się w taki bardzo widzialny, taki najbardziej historyczny sposób właśnie w procesach norymberskich, ale te konwencje, o których tutaj mówimy, o których będziemy pewnie dalej je rozwijać, które powstawały już w 1860 roku, ta pierwsza po 60-tych latach, konwencja genewska, która i to był pierwszy krok jakby ochrony, bo to nie chodzi o to, żeby osądzać zbrodnie, tylko żeby wprowadzać narzędzia ochrony, czyli takiego można usprawiedliwionego prowadzenia wojny. Czyli
ustalenie co wolno na wojnie, a czego
nie wolno. Tak. I ten pierwszy krok, na który zwrócono uwagę, to dotyczył Czerwonego Krzyża, powołania instytucji, sanitariuszy czy lekarzy na froncie. Oni są chronieni. Zabicie chronionego budynku, w którym się znajdują szpital, jest zbrodnią wojenną. Zabicie sanitariuszy, którzy w jakimś miejscu pod znakiem Czerwonego Krzyża, czy Czerwonego Półksiężyca, czy Czerwonego Diamentu, to już później te różne oznaczenia były wprowadzane. I to był ten pierwszy krok, kiedy ludzkość mówiła, że jeżeli działania wojenne są prowadzone, to wtedy należy chronić sanitariuszy, tych, którzy... I to z jednej i z drugiej strony. Nie zabijamy sanitariuszy. Czerwony Krzyż jest chroniony i zabicie ich jest zbrodnią wojenną. Później dochodziło traktowanie jeńców, w jaki sposób traktujemy jeńców, ludność cywilną. To się tak poszerzało, ale ten pierwszy krok w XIX wieku, Henri Dumont, który dostał nagrodę Nobla, pierwszą nagrodę Nobla, protestancki, filantrop, nie można powiedzieć, który wprowadził to do prawa międzynarodowego. To był ten początek.
Zbrodnie wojenne w Kościele i demokracji. Ksiądz dr Zenon Hanas, jest z nami również ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
No właśnie, tu Zenon wprowadził kilka wątków, nad którymi chcielibyśmy się dzisiaj pochylić i zapraszamy do tej naszej rozmowy wszystkich, którzy mają własne doświadczenia jeszcze, czy z opowieści rodzinnych, czy z obecnych relacji z naszymi siostrami i braćmi z Ukrainy, którzy przyjechali do nas właśnie z powodu tego okrucieństwa wojny. Zbrodnie wojenne, tutaj rzeczywiście wydawałoby się, że uwaga będzie się skupiać na ludziach, bo rzeczywiście na wojnie toczy się walka między ludźmi. Najpierw między wojskiem jednym, które się broni, i tym wojskiem, które ich atakuje, ale jest też ludność cywilna. Więc to okrucieństwo wojny, ono ma kilka oblicz, można by tak powiedzieć. I po pierwsze powinniśmy sobie uświadomić, że świat coraz bardziej jest militaryzowany. To jest taka pierwsza przyczyna tego coraz większego okrucieństwa wojny. Tego doświadczyli ludzie w czasie I wojny światowej, kiedy wprowadzono po raz pierwszy gaz potrafiący zabijać dziesiątki tysięcy ludzi. I prawdopodobnie to spowodowało, że zaczęto się zastanawiać, jak temu przeciwdziałać. Dzisiaj nasze wieści o zmilitaryzowaniu dotyczą już najnowocześniejszych broni, łącznie z bronią kosmiczną. To, co kiedyś oglądaliśmy w filmach science fiction, dzisiaj staje się faktem. Wiemy, że ta wojna będzie się toczyć również w oparciu o najnowsze technologie. A zatem zbrodnie wojenne to nie tylko ludzie, to również sprzęt, który coraz bardziej angażujemy, ale to też zmilitaryzowanie społeczeństw. Bo tak naprawdę z tych technik, które służą wojsku, my też korzystamy w naszym życiu cywilnym, nie zdając sobie często z tego sprawy.
Ale czy to nie brzmi, księże profesorze, w taki sposób, że usprawiedliwiamy użycie broni chemicznej, która jest zakazana, czy broni biologicznej, użycie jej uważane za zbrodnię wojenną, czy też z drugiej strony militaryzacja społeczeństwa, gdzie cywile wspierają swoich żołnierzy, czyli tych, którzy ich bronią, albo niestety zdradzają i kolaborują z okupantem. Czy to usprawiedliwia jakiekolwiek działania przeciwko takim cywilom, bądź usprawiedliwia użycie broni zakazanej?
Oczywiście, że nie. Wojna, tak kiedyś rozumiano, była prowadzona w oparciu o taki rycerski kodeks, w oparciu o honor tych, którzy byli uczestnikami jakichkolwiek zbrojnych konfliktów. I od momentu, kiedy to okrucieństwo zaczęło objawiać się właśnie w takiej masowej skali, zaczęto się zastanawiać, jak to zdefiniować. Bo to, że walczą ze sobą ludzie i angażują najbardziej swoje umiejętności zdobyte, bo to są przecież zawodowcy, czy to byli rycerze, czy to było wojsko najemne, czy dzisiaj wojsko zawodowe, czy wojsko z poboru, jeśli wybucha konflikt, czy wojna. To są to ludzie, którzy mają być przeszkoleni w użyciu broni i oni, to jest ich cel, mają się bronić przed atakiem drugiego człowieka, który go atakuje. Ale problem ludności cywilnej to jest, wydaje się, drugie oblicze właśnie tego okrucieństwa wojny. Bo to angażowanie ludzi świeckich stało się, przepraszam, że tak to nazwę, ale stało się czymś normalnym w koncepcji tworzenia dzisiaj planów wojennych. Niszczenie obiektów cywilnych, które uważane są też za możliwy środek walki, bo w tej nowej wojnie technologicznej to często chodzi o informacje. One są najcenniejsze, a one są często umieszczone w obiektach cywilnych. Dzisiaj największy potencjał świata i największy kapitał to jest wiedza. Można by powiedzieć, że dzisiaj wojny coraz bardziej będą toczyć się o to, kto ma większą wiedzę i kto przejmie magazyny tej wiedzy, bo wiedza jest magazynowana. I niektóre kraje, my na przykład nie mamy takich potencjałów magazynowania wiedzy, korzystamy z zagranicznych zasobów. Dzisiaj przy przepływie informacji nie jest to trudne. Więc ten drugi element to jest właśnie uczynienie z tego, co kiedyś był jakimś dodatkiem, czy no zdarzało się, że ludność cywilna cierpiała, była rabowana, brana do niewoli, ale to nie było normalne. Walczyły wojska. A dzisiaj w te plany wojenne wpisuje się po prostu ludzi świeckich jako coś normalnego. No i trzecie to oblicze okrucieństwa wojny to są zbrojenia. To są po prostu technologie, które pomagają żołnierzom, przepraszam też za to ujęcie, zabijać już nie pojedyncze osoby, ale dziesiątki, tysiące ludzi przy pomocy tych nowoczesnych technologii, które ciągle są ulepszane i coraz bardziej nastawione na to, żeby w dużej ilości zabijać ludzi. Jeśli więc mówimy o zbrodniach wojennych, to miejmy na uwadze, że nie chodzi tylko o ludzi, ale również zbrodnią wojenną jest zniszczenie środowiska człowieka. Dlatego zbrodnią wojenną jest użycie zakazanej broni chemicznej, biologicznej, neutronowej, kasetonowej, termobarycznej. Ale wyobraźmy sobie broń laserową, która już w tej chwili jest w użyciu, która może niszczyć nie tylko to, co jest na powierzchni, ale głęboko ukryte w ziemi. Może niszczyć zasoby naturalne przeciwnika. Więc mamy dzisiaj to okrucieństwo wojny trochę inaczej określone. Już to, że zabijani są ludzie, może bulwersować, bo to pokazuje nam, że my jesteśmy też narażeni na to, że możemy stracić życie. Ale spójrzmy też na powstanie warszawskie. Zbrodnią wojenną była nie tylko eksterminacja warszawiaków, zabijanie dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy ginęli niewinni. Po prostu to nie było gazowanie, to były egzekucje. Nawet sobie to trudno wyobrazić w takiej ilości, w tak krótkim czasie, jaka to była machina zorganizowana. Ale zbrodnią wojenną było też zniszczenie środowiska tych ludzi. Warszawa przestała istnieć. To jest też zbrodnia wojenna. I wydaje się, że dzisiaj...
Ale ta zbrodnia wojenna nie rozpoczęła się 1 sierpnia, tylko rozpoczęła się 1 września, 17 września.
Tak, tylko nie
jako
w takiej
eksterminacja
skali...
eksterminacja narodu tak. Obywateli Polski, niezależnie od pochodzenia.
Tak, tylko że po przejściu frontu też w cudzysłowie wracała jakaś normalność. Okupant też nie chciał wszystkiego niszczyć, bo wykorzystywał okupowany kraj do produkcji, a ludzi, którzy tu zamieszkiwali, do niewolniczej pracy, na ile to mogło być zrealizowane. Ale nie było planem niszczenie tego, co było zasobem kraju. A mówimy o zbrodni wojennej, która, jak widzimy dzisiaj na Ukrainie, jest zrównywaniem miast do fundamentu.
Zniszczeniem tego środowiska.
Tak, o środowiska.
Zbrodnie wojenne w Kościele i Demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas. Księże doktorze, konwencje genewskie, haskie, wiele umów międzynarodowych, sygnowanych, podpisywanych, a okazuje się, że to chyba nie w umowach gwarancja tego, żeby człowiek nie występował przeciwko człowiekowi i nie chroni nas to przed zbrodniarzami wojennymi, ani nie chroni nas to przed zbrodniami wojennymi, bo wspomniany przez księdza doktora Trybunał i Norymberga, on dotyczył zbrodniarzy wojennych, czyli trzeba było komuś udowodnić, że był zbrodniarzem wojennym, a nie na przykład, że Niemcy dokonały zbrodni wojennych na terytorium Polski, albo na przykład Turcy na Ormianach też dokonali zbrodni wojennej, bądź Rosjanie pod wodzą Stalina dokonali zbrodni, a to ludobójstwa już poprzez głód na Ukrainie.
To pojęcie zbrodni wojennej, ono zakłada dwie płaszczyzny naszego myślenia o tej rzeczywistości. Jedna to jest ta, o której ojciec powiedział, czyli mówimy, że jakieś państwo, naród dokonał zbrodni wojennych na drugim narodzie, nie? Czyli jakiś system nazistowski, komunistyczny dokonywał zbrodni, czyli tak oskarżamy system, jakiś anonimowy system. Natomiast ta koncepcja właśnie norymberska, ona mówi o tym, że konkretny człowiek jest zbrodniarzem wojennym. Ten wyrok brzmi, pan taki i taki dokonał zbrodni wojennych. Czyli to nie jest system, nie możemy zrzucić odpowiedzialności na jakiś anonimowy system, tylko konkretny żołnierz, oficer. Później to idzie aż do głowy państwa, który dokonywał, wydawał rozkazy, że może być oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych. Ale to nie tylko ten prezydent jest odpowiedzialny za to, tylko każdy, który dokonał tej zbrodni żołnierz, oficer, prosty tam człowiek, nie może powiedzieć, że on tego nie wiedział. On dokonał zbrodni wojennej. Więc to jest bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić, że procesy norymberskie pokazały nam to, że żołnierz nie może się usprawiedliwiać tym, że no ja musiałem wykonywać rozkaz. Jeżeli nie wykonam rozkazu, to zostanę rozstrzelany. Zbrodnia wojenna dotyczy konkretnego człowieka. To jest bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić, że ci, którzy dokonują tych zbrodni, oni są osądzani za to, że dokonali tych zbrodni. System anonimowy, jakiś tam prezydent, który wykazał to, wytoczyć armaty, wydał rozkazy. On jest też zbrodniarzem wojennym, może być osądzony na podstawie tego, ale to dotyczy konkretnego człowieka. To jest taka jedna myśl, którą warto sobie to uświadamiać. I myślę, że ona dla tych, którzy dokonują tych czynów, owszem, ich sumienie, ich świadomość, poziom wiedzy, nie wiem, zmanipulowania ich świadomości, może być usprawiedliwieniem, ale na tym właśnie polega ta zbrodnia wojenna, że sąd, niezależny sąd, ten trybunał, o którym tutaj mówimy, który został powołany do życia, do osądzania właśnie ten Międzynarodowy Trybunał Karny, to jest nowy wynalazek, który został powołany w 2002 roku. To też warto to mieć świadomości, że on zaczął wydawać wyroki dotyczące zbrodni wojennych od tego momentu, 2002 roku. Nie oceniał zbrodni na Bałkanach. Został powołany do życia. To też jest bardzo ciekawa historia tego trybunału.
Zbrodnia wojenna może się przedawnić?
W tym wydaniu na pewno nie. Zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości się nie przedawniają. Natomiast chodzi o kompetencje do ich osądzania. Ten trybunał, który został powołany w 2002 roku, w statucie swoim jest powołany do tego, żeby oceniać zbrodnie wojenne popełnione od tego momentu. I to jest też ciekawe, że w 2016 roku Rosja jako państwo na mocy dekretu obecnego prezydenta wyszła z tego trybunału. Nie, wycofali się jakby z sygnowania jego mocy prawnej i poddawania się jego jurysdykcji. Ale same...
Trybunał może skarżyć i wydawać wyroki względem każdego zbrodniarza wojennego, czy tylko tych, którzy sygnowali i uczestniczą?
W naszym rozumieniu my chcielibyśmy mieć taką instytucję międzynarodową, poddaną pod międzynarodowe gremia, że każdy, niezależnie od tego, czy sygnował, czy nie, jest poddawany temu procesowi. Ta trudność taka prawna tego procesu norymberskiego na tym polegała, nie? Że tego prawa wcześniej nie było sformalizowanego. I ci obrońcy też się na to powoływali. Dlaczego oskarżacie nas o popełnienie przestępstw, które nie były w forum międzynarodowym jakoś tam ścigane. Ale powrócę jeszcze do tej myśli tych traktatów. Te traktaty, one nas w sposób absolutny nie bronią, ale one są potrzebne. Ich istnienie, jak sobie czytam tutaj przed sobą, to myślę, że w radiu jeszcze będziemy... One były pisane naprawdę 100 lat temu, nie? Ale od ich mądrość, ich siła, ich przemawianie do ludzkiego sumienia, ono nadal jest ważne. To przepiękny jest ten 1864 rok, nie? Pierwsza genewska. Personel sanitarny jest neutralny w konflikcie. Nie może być atakowany i nie bierze udziału w walkach. Cywile, którzy pomagają rannym i chorym żołnierzom, powinni być szanowani. Zakaz ich atakowania. Ranni w wyniku konfliktu powinni być traktowani jednakowo, bez względu na ich narodowość. Powołano znak Czerwonego Krzyża. Podczas konfliktów oznaczane są nim formacje medyczne i ich personel. To jest
80 lat później w Powstaniu Warszawskim. Ksiądz w szpitalu udziela Komunii Świętej, za nim idzie zbrodniarz, który strzela do rannych, do chorych, zabija ich.
Ale ponieważ mamy ten zapis, nasza świadomość, że on popełnił zbrodnię, która jest tutaj, wykroczył przeciwko temu prawu. Istnienie tego prawa genewskiego, istnienie, uświadomość ich istnienia. Ja nigdy nie sądziłem, że będziemy o tym rozmawiać dzisiaj, nie? W XXI wieku, że my do tego powrócimy, ale... Ja wierzę głęboko, że dzisiaj, później na przykład jak traktować jeńców. Ta świadomość tego, że ktoś, kto się znalazł w niewoli, że miał świadomość tego, czy żołnierze pewnie to mają, nie uczą się tego, że jeżeli ktoś się stał jeńcem drugiej strony, to on nie jest jeńcem tej jednostki, tego oddziału wojskowego, tego dowódcy, tylko staje się jeńcem państwa.
Czyli państwo rosyjskie państwo
ponosi odpowiedzialność, tak, za los tego jeńca. Nie ten dowódca, tylko państwo wzięło za niego odpowiedzialność. Jeżeli zbombardowani zostali jeńcy, zginęli gdzieś tam na froncie teraz, to nie ten dowódca jest odpowiedzialny za to, tylko w świetle prawa państwowego państwo ponosi za to odpowiedzialność.
Za Katyń odpowiedzialność ponosi tak. Federacja Rosyjska.
Tak. No wtedy to był Sojuz.
Ale spadkobiercą Sojuzu jest Federacja Rosyjska.
W zakresie, w którym to chcę uznać pewnie. Ale to są już prawne rzeczy. Ale ja myślę, że
dzisiejsza... Jesteśmy spadkobiercami państwa
tak, polskiego. Tak. Więc ja, no, chcemy powiedzieć to, że to prawo, to wszystko, o czym mówimy, bo to jest taki negatywny, bolesny temat, ale bardziej chcielibyśmy o tym porozmawiać, żeby mieć też świadomość, że prawo międzynarodowe, które tworzymy, jest potrzebne, jest sens, jest potrzeba takiego... 196 państw podpisywało wtedy takie konwencje, które... Czyli wszyscy, to jest powszechne prawo. Znaczy czasami mówimy, że jest relatywizm etyczny dzisiaj, ale jeżeli tak rozmawiamy o zbrodniach wojennych, to chyba to jest granica relatywizmu etycznego. Ja nie wiem, czy jest jakiś etyk na świecie, który powiedział, brawo, robimy zbrodnie wojenne, to jest dobre, to służy dla ludzkości albo komuś tam pomaga. Ja myślę, że to jest taka bardzo wyraźna granica, że ten relatywizm etyczny możemy się bawić jakoś tam w czasach pokoju, ale kiedy wkraczamy w takie sytuacje, to wiemy, to jest zło.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
No ja się tu z uwagą przysłuchuję i tak chciałbym dodać ten element taki ludzki, dlatego że rozmawiając o zbrodni wojennej w czasie pokoju w Polsce, mamy trochę taki ograniczony wgląd w te doświadczenia ludzi, którzy obecnie przeżywają wojnę. I nawet przyjmując uchodźców i słuchając ich opowieści, trochę to jest od nas daleko. Ale z drugiej strony warto sobie uświadomić, że u podstaw tego okrucieństwa, które później prowadzi do zbrodni wojennych, jest jakaś wizja zniekształconej moralności. To się nie bierze znikąd. Ja, tu rozmawialiśmy w czasie drogi o tematach, które chcielibyśmy poruszyć dzisiaj i wypłynął też taki temat, że wiele konfliktów zaczyna się od próby narzucenia własnej koncepcji dobra, nie zła. Okazuje się, że na przykład ataki terrorystyczne są w imię dobra, oni chcą... żeby wszyscy tak samo wierzyli jak oni. Mówię to na przykład o fundamentalistach islamskich, którzy uważają, że ich religia, ich kultura, ich sposób rozumienia cywilizacji, ich wizja rozwoju ludzkości jest dobra. I tak wychowują swoich wiernych. Swoją koncepcję dobra. Oni nie mówią, my chcemy, żebyście się nauczyli zabijać, tylko żebyście wy przyjęli to, w co my wierzymy. A my uważamy, że to jest dobre. Tak samo jest na Ukrainie, kiedy Rosjanie mówią, że oni przyszli uwolnić od faszyzmu, od nacjonalizmu naród ukraiński.
Przyjmując błogosławieństwo cerkwi prawosławnej.
No nawet. To dla nas jest bolesne. Ale też widać, że trzeba powoli dojrzewać do takiej krytyki i oceny, bo jednak warunki, w których tam się dokonuje i w jakich żyje naród rosyjski, bliskiego powiązania tronu z ołtarzem, myśmy o tym tu rozmawiali też niejednokrotnie w tych audycjach, i brak tego oddzielenia spraw świeckich od spraw kościelnych, prowadzi do tego, że w mentalności tych ludzi też jest jakaś koncepcja dobra. Oni naprawdę, zwykły Rosjanin jest przekonany poprzez propagandę, jaka jest tam w tej chwili prowadzona, że naród rosyjski to jest naród światłości, prawdy, bogactwa, mądrości.
Niosący wyzwolenie.
Tak, i niosący całemu światu wyzwolenie. Zaczynają od Ukrainy, ale oni by chcieli, to zresztą po raz drugi próba takiego.
Albo trzeci.
Albo trzeci.
1919-21.
No właśnie, tak. No właśnie. Więc ja bym chciał zwrócić uwagę naszym tutaj dzisiaj telewidzom, nie wiem, czy też mamy radiosłuchaczy.
telewidzów.
Tylko naszych telewidzów i zapraszam już też naszych słuchaczy do drugiej części audycji, żebyśmy sobie uświadomili, jak wiele zależy to, jak pojmujemy zbrodnie wojenne, od tego, jak my się odnosimy do wychowania. Na jakich wartościach budujemy wychowanie? Jaką kulturę życia społecznego promujemy? My tutaj próbujemy często takim zdziwieniem naszych odbiorców tutaj i w radiu, i w telewizji łączyć Kościół z demokracją. Ale jak inaczej sobie wyobrazić istnienie społeczeństwa, które chce być budowane i chce żyć na wartościach, które będzie określać własnym słowem, nie naruszając też prawa ludzi wierzących do tego, żeby oni zachowali własne wartości, używając trochę innego języka.
Demokracja, żeby się rozwijać, potrzebuje fundamentów ademokratycznych, których nie będziemy decydować, nie będziemy wybierać i wtedy nie będzie wiele koncepcji dobra, tylko będzie jedna koncepcja prawdy, dobra, piękna i zbawienia celu człowieka. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Zbrodnie wojenne w Kościele i demokracji to temat, który dziś podejmujemy. 56 657 0011 lub 56 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. Zbrodnie wojenne. Wiele już powiedzieliśmy. Zostaliśmy przez księży profesorów zaproszeni do też takiej modlitwy, do też formy jakiegoś zadośćuczynienia. I zastanówmy się właśnie, czy sam wyrok, sama kara dla zbrodniarzy wojennych to jest rzecz wystarczająca. Jak zadośćuczynić, jak wyrównać straty poniesione przez naród, przez ludzkość, ale też straty, które wniósł okupant, agresor w to środowisko życia ludzkiego, o którym mówił ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
No tak, zbrodnie wojenne, one pozostawiają bardzo głęboki ślad w ludzkich sercach, bardzo indywidualnych, nie? Tych historii w Katyń. No to jest taki przykład tego, jak mocno jedna zbrodnia wojenna, negowana przez długie lata, jakie ślady pozostawiła w historii indywidualnych osób, nie, które cierpiały przez wiele lat, nie mogąc w ogóle o tym mówić, w historii naszego pamięci narodowej, w relacjach polsko-rosyjskich. To są bardzo, bardzo głębokie rzeczy. Naprawienie tego wszystkiego to jest też bardzo długi proces. Ja bym powiedział też, bo też taką myśl tutaj warto, żeby ona tu już zabrzmiała, bo to jest jeden z aspektów całości, że są takie wojska czy armie na świecie, które są bardziej skłonne do popełniania takich zbrodni, to możemy obserwować. Inne wojska, inne armie są mniej takie, no użyję też takiego już ostrego słowa, zdziczałe, bo takie popełnianie takich zbrodni to jest obraz jakiejś zdziczenia, nie? Barbarzyństwa, nie wiem jak to nazwać. Też jest ciekawe, bo to z badań wynika takich światowych też, że te armie, które są demokratycznie jakby tworzone w państwach demokratycznych, one mają mniejszy taki chęć do popełniania takich zbrodni. Ci żołnierze są inni trochę. W wszystkich takich systemach totalitarnych, gdzie tej gotowości do popełniania właśnie takich zbrodni jest więcej. To też o czymś mówi, nie? To są takie badania, słuchałem ostatnio takiego podcastu porównującego dzisiaj właśnie wychowanie żołnierzy powiedzmy w Niemczech czy Szwajcarii i tych rosyjskich, jak działają systemy. No to bardzo ciekawa była to sformułowanie, to się powołuje na tę osobę, która prowadziła tego rodzaju badania. Na przykład, że w wojskach tych takich demokratycznych, nazwijmy to, zawsze są jednostki takie frontowe i elitarne, nie? Które są do zadań specjalnych. Czegoś takiego na wschodzie jakby nie widać, nie? To znaczy te wojska specjalne od czasów Stalina, to ich działalność polega na tym, że one są w drugiej linii frontu, bo to w II wojnie światowej tego byliśmy świadkami. Dekret Stalina powołał taką jednostkę specjalną, która zabijała dezerterów. I na tym polegała ich specjalna misja. No jest to może taki uproszczony obraz, nie, ale on pokazuje, zachęca do refleksji, do tego, że te zbrodnie wojenne w pewnych okolicznościach, w pewnych środowiskach są częściej popełniane, gdzie kryminaliści są powoływani do wojska, gdzie ten system w ogóle nie działa albo działa w sposób taki perwersyjny. Natomiast w innych sytuacjach tego jest mniej, dlatego że są jakieś mechanizmy, które nas przed tym chronią.
O formacji wojskowej bardzo często,
tak.
Gdzie na przykład ta formacja jest formacją szacunku do drugiego człowieka, tak. a nie formacją nienawiści, pamiętamy. Tu ksiądz profesor był w wojsku, ile dobrze pamiętam. Ile po latach musieliśmy po 1989 roku w systemie wojskowym walczyć z tak zwaną falą wojsku, prawda? Czyli uponiżania człowieka. Człowiek poniżony potem szuka odwetu, prawda?
To jest też, bo pytanie było też takie, w jaki sposób zadośćuczynić. No ja myślę, że na przyszłość, oprócz tego, że tego pojednania takiego... przyznania się, proszenia o przebaczenie też, uznania tego, że ta zbrodnia została popełniona, to są takie podstawowe elementy, ale też myślę, że jednym z ważnych takich elementów byłoby to, żeby no, te systemy wojska na świecie, no, żeby one miały te standardy właśnie tych państw, nazwijmy to demokratycznych, nie? To znaczy, że te zasady, które tu są, żeby one były wpajane, żeby to no wojny wydawało nam się, że unikniemy. Nie uniknęliśmy wojny, nie wiadomo jak ona się dalej potoczy, ale w takiej formacji przygotowaniu te zasady w konwencjach zapisane, one są no, takim narzędziem do tego, żeby kształtować przynajmniej świadomość tych, którzy w tych działaniach wojennych uczestniczą.
Zbrodnie wojenne w Kościele i w demokracji. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo? Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Leszek się kłania do programu a propos zbrodni wojennych i ewentualnych roszczeń. No mnie się wydaje, że należałoby krótko reasumować. Ja jak piszę podanie do sądu, gdziekolwiek, to piszę na jedną stronę. 6 milionów ludzi, w tym 2 miliony starszych braci w wierze, zginęło podczas działań wojennych i obozach przez Niemców hitlerowskich. W związku z powyższym 6 bilionów powinni w ciągu 60 lat Niemcy nam spłacić, z czego 20-40% tej sumy powinno iść do starszych braci w wierze, co na pewno dzięki nowojorskim braciom przyspieszyłoby sprawę. Krótko i na temat, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. I nie rozdrabniałbym się więcej na tym. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję. Pan Leszek, tak?
Tak.
Dziękuję. Ten głos taki jest potrzebny nam, taki właśnie zdecydowany, bo jak wiemy, jeśli sprawy oddane są w ręce prawników, one wymagają całej procedury. Trzeba zebrać dowody, trzeba powołać prokuratora, obrońców, powoływać świadków, więc to wszystko trwa.
Dokumentację zebrać.
Całą dokumentację. Zresztą na szczęście dzisiaj to już ta świadomość istnieje i wszystko, co się dzieje na Ukrainie, już jest dokumentowane, filmowane, zbierane są materiały, dowody. Natomiast tu mi się nasunęła taka refleksja, że właściwie czas zaciera ślady zbrodni. I gdyby tak naprawdę chcieć je rozliczyć, to najpierw powinniśmy pod sąd oddać czas, który upływa od momentu zbrodni do takiego sprawiedliwego jej osądzenia i wydania wyroku i rzeczywiście ukarania. No tutaj jest mowa o tym, że ci, którzy dopuścili się tej zbrodni, mówimy już o narodzie niemieckim w stosunku do narodu polskiego i części...
Państwo niemieckie względem państwa polskiego.
I też, tak. I tutaj nasi obywatele to byli również właśnie bracia narodowości żydowskiej, siostry i bracia. I ja myślę, że oni o swoje odszkodowania się starali i je otrzymali. I sądzę, że te rachunki między tymi państwami czy narodami są raczej materialnie wyrównane. Natomiast w naszej sytuacji jest to dosyć trudne, bo tak jak powiedziałem, czas praktycznie pokazał, że zniszczonej Warszawy już nie ma. Jest odbudowana wysiłkiem całego społeczeństwa polskiego. Ale pozostaje
kosztem
pamięć.
Innych miast, kosztem innych
No często tak było, ale ja myślę, że to była dobra wola i też motywacja odpowiednia. Wszyscy chcieli mieć jednak stolicę w Warszawie i sądzę, że te serca raczej zwracały się w stronę takiej ofiarności, pomocy. Pamiętam, bo to już za moich...
Wolontariat do dziś dzień jest wyceniany. Też ma swoją cenę. Praca z serca też ma swoją cenę.
Rzeczywiście, ja tego nie zaprzeczam. Ja mam tu w pamięci odbudowywanie zamku, bo już tego byłem świadkiem królewskiego w Warszawie i wiem, z jaką radością ludzie patrzyli, jak postępują prace i tak jak mogli wspierali tę inicjatywę, mimo że czasy były takie, jakie były.
Czas się zmienił, Pałac Saski nie idzie już tak entuzjastycznie.
No właśnie. To mnie też trochę zadziwia, ale miejmy nadzieję, że po okresie wyborczym, a w taki wchodzimy, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy mieli i motywy, i możliwości, żeby Pałac Saski odbudować.
Zbrodnie wojenne w Kościele i w demokracji. Zapraszam Państwa do współtworzenia tego programu. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski w naszym studiu oraz ksiądz doktor Zenon Hanas. Księże doktorze?
Ja jeszcze, gdy chodzi o te kwestie roszczeń, nie? Bo to jest prawda, że mamy prawo, obowiązek wręcz do tego, żeby taką świadomość mieć, jakie te straty były, żeby je wyszacować, żeby one istniały. Nadal jednak pozostaje ta kwestia instancji, która mogłaby to rozstrzygnąć, bo to byłoby najlepsze, gdyby rzeczywiście był trybunał, był przygotowany jakiś taki niezależny, unikający instancja, która by powiedziała, taka jest sytuacja i taki jest wyrok. W momencie, kiedy takiej instancji nie posiadamy, to będzie rodziło kolejne roszczenia, czy poczucie jakiejś niesprawiedliwości, krzywdy z jednej czy z drugiej strony. Więc odwołując się do tego, rzeczywiście o wycenienie zbrodni, szkód, które powstały na skutek zbrodni wojennej, no każde ludzkie życie jest tak cenne, że trudno to w kategoriach tylko i wyłącznie finansowych obliczać. Więc ja tak powraca ciągle ta myśl przy takim przygotowaniu do, kiedy sobie te konwencje genewskie, bardzo krótkie, bardzo takie syntetyczne, kiedy się je przeczyta, no to widzimy pewien rozwój, że tak społeczność światowa jako pewna już nie instytucja, ale świadomość, co jest dozwolone, a co jest absolutnie niedozwolone, ona rośnie, to spektrum się poszerza tych spraw. Ja wierzę, że ludzkość się jest w stanie nauczyć.
Z jednej strony, księże doktorze, ta świadomość się poszerza, a z drugiej spoglądamy na coraz większą taką bestialskość w popełnianiu zbrodni przeciwko drugiemu człowiekowi podczas wojny. Przed tutaj wspominaliśmy powstanie warszawskie, ale do dziś nie wiemy, ile dzieci zostało wywiezionych do Niemiec, zgermanizowanych i dzisiaj są światłymi obywatelami Federacji Niemieckiej, budując jej kapitał i pomyślność, nie mając świadomości, że są z krwi i z narodu polskiego. Teraz spoglądamy na taką troszeczkę przemilczaną zbrodnię wojenną względem dzieci z Ukrainy, które też są rusyfikowane, wywożone w głąb Rosji.
Tak, ale tu pozostaje ten moment, że dzisiejsze możliwości dokumentowania, zbierania dowodów są zdecydowanie większe niż w czasie II wojny światowej. Nie? Aparaty fotograficzne wtedy nie istniały, pamięć jest ułomna i świadkowie zginęli. Natomiast jeżeli dzisiaj możemy to w jakiś sposób w chmurę wrzucić, no to łatwiej nam jest tę świadomość podtrzymywać. Ja też, no tak zabrzmi to znowu może, no to nie, to dzieci nas też słuchają, ale ten wątek, ale chciałbym tak dotknąć, że świadomość kobiet, które zostały skrzywdzone, dzisiaj jest znacznie wyższa i dzięki Bogu, że tak jest. Więc ja nie chcę bronić tej tezy, że jesteśmy bardziej brutalni, tej tezy, że świat staje się bardziej brutalny, ale z drugiej strony poprzez to, że pewna świadomość się rodzi, mamy możliwości techniczne, no, wierzę głęboko, że to cierpienie tych ludzi, którzy dzisiaj są dotknięci zbrodniami wojennymi, sprawi, że tak jak po procesie norymberskim została stworzona jakaś nowe narzędzie, tak dzisiaj może ludzkość nauczy się z tego cierpienia. I to taka jest nadzieja w moim sercu, że to nie pójdzie na marne.
zbrodnie wojenne w Kościele i w demokracji. Czy będziemy świadkami, księże profesorze, że osądzimy trybunały międzynarodowe, osądzą Władimira Putina albo innych zbrodniarzy?
Ja bym raczej na to nie liczył. Jest to trochę w tej chwili sytuacja, która jest dynamiczna i naprawdę nie wiemy, czy w ogóle będzie można o kogokolwiek osądzić z tych, którzy tę wojnę rozpoczęli, za którą odpowiadają. Bo jej przebieg jest naprawdę w tej chwili zupełnie nieprzewidywalny i może dojść do wielkiej hekatomby. Tak, i uważam, że na to nie powinniśmy kłaść wielkiego akcentu, bo to sprawa jest polityków, to jest sprawa organizacji międzynarodowych, samego ONZ, organizacji tu europejskich, OBWE chociażby. One są po to powoływane i po to działają i są dobrze opłacani, którzy w tych organizacjach działają, aby służyli rozwiązywaniu właśnie takich spraw. Natomiast ja bym ciągle powracał, bo przy tej takiej postawie roszczeniowej, że my czujemy się pokonani przez Niemców właśnie i zbrojnie, bo byliśmy pod okupacją 5-letnią, ale też i materialnie, i ludnościowo. Ale tak naprawdę w tej chwili chyba trzeba się rozliczyć z pamięci. Ja przytoczę takie jedno zdanie z listu, właściwie to jest takie wspólne stanowisko biskupów polskich i niemieckich z 2019 roku, 1 września. I w tym liście oni piszą tak. Apelujemy do wszystkich, aby czerpali ze zbiorowej pamięci przeszłości obciążonej przemocą i niesprawiedliwością, czyli miejmy świadomość, co się dokonało, ale również z pamięci o dodających odwagi świadectw człowieczeństwa, siłę i inspirację do dalszych wspólnych działań na rzecz pokoju i jedności. Bo wydaje mi się, że w tym wszystkim pokój jest największym dobrem. Jeśli jesteśmy w stanie zapewnić pokój, normalne życie tym, którzy byli w stanie wojny i ten wysiłek różnych organizacji poszedłby w tym kierunku, to możemy znaleźć sposoby porozumienia, tak jak piszą biskupi. Nie zapomnijmy, w naszej pamięci musi to trwać. To, co było złe. Ale patrzmy też na pamięć dodających odwagi świadectw człowieczeństwa. Ja myślę, że w tych Niemcach, którzy byli okupantami, znaleźlibyśmy również takie postaci, które można by włączyć w naszą historię. No tu rozmawialiśmy na przykład o próbach zamachu na Hitlera. No byli to ludzie, którzy naprawdę wyłączyli się z tej machiny zła. Próbowali, tak jak potrafili, przeciwdziałać temu złu. A z drugiej strony pytanie, czy Niemcy, nasi sąsiedzi, byliby w stanie uznać bohaterów, jakimi byli powstańcy? Czy tak samo by podeszli do nich, jak my podchodzimy do heroicznych obrońców naszej narodowości, państwa, Warszawy, tradycji, wszystkiego, co było dla nich najcenniejsze, za co potrafili oddać życie.
Trzeba powiedzieć, że są narody, z którymi można rozmawiać o pamięci i czerpać z tego doświadczenia pamięci wojny i bólu, a są takie narody, z którymi trudno o tym rozmawiać. Przykładem jest chociażby Federacja Rosyjska, z którą trudno rozmawiać o jakichkolwiek roszczeniach, o jakichkolwiek miejscach upamiętnienia. Teraz zniszczony, zamknięty memoriał. I takich wiele moglibyśmy powiedzieć. Nie znaczy, że trzeba tracić jakąś nadzieję i wysiłki, ale chyba też trzeba mieć to w jakiejś świadomości. Odbierzmy telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Bydgoszczy mówi. Proszę księże, nic nie mówicie o człowieku. Mówicie o technikach, o różnych sprawach, rzecz od zarania zawsze narody walczyły. Mi chodzi zupełnie o coś innego. Wielka technika, XXI wiek. Komputeryzacja. Powiedzieliście, że z kosmosu można już strzelać będzie. Proszę księży, a nic nie mówimy o człowieku, o myśleniu człowieka. Człowiek, każdy człowiek myśli, prawda? Tylko czy zrozumie to, co myśli? Z tego wynika, że ci, którzy się godzą na wojnę, nie zrozumieją tego, co myślą. To tak jak my dziś mówimy, pomagamy Ukrainie. No ale co pomagamy? Pomagamy umierać. Z tego, że wysyłamy broń, jak oni dalej giną. Świat się boi nuklearnego wybuchu. No jeżeli jest taka już technika, no to można go zniszczyć w miejscu, gdzie on jest, gdzie stacjonuje. Czyli w miejscu przykładowo rosyjskim. Komunistycznej Federacji Rosyjskiej. Proszę Państwa, wojny były, będą, tylko chodzi mi o to, że gdzie jest w tym wszystkim człowiek? Ja rozumiem, że wtedy był analfabetyzm, wiele ludzi nie umiało czytać gazety, nie było wiadomości, nie było radia, nie było telewizji. Dziś już wszystko można sobie odtworzyć przez internet. I gdzie dalej jest człowiek? W tej całej technice, gdzie jest człowiek? Jak może tak
Dziękuję,
być,
że panie Jerzy.
Człowiek... Chwileczkę jeszcze mogę?
Tak, bardzo proszę.
Jak to jest, że jeden człowiek może decydować tysiącami żołnierzy i oni mają iść i strzelać do cywilów, w ogóle do drugiego człowieka? Jak to jest? Gdzie jest jego myślenie? Gdzie jest jego w ogóle jakiekolwiek uczucie, jakiekolwiek zrozumienie tego, co myśli? Bo każdy myśli, no, czyli jest mordercą w tym momencie.
A czy pan znalazł już odpowiedź na to pytanie, które pan stawia?
Nie, proszę pana, nie. Proszę księdza, nie wiem, kto tu zadał pytanie, czy ojciec, czy ksiądz. Nie znalazłem odpowiedzi. Ale są psycholodzy, wszyscy się chwalą, profesorów mamy powyżej czubka głowy i nikt nic nie umie wymyśleć.
No, panie Jerzy, profil psychologiczny największych zbrodniarzy jest dobrze znany. Władimira Putina też określony. Jakie są jego myśli? Zatem tutaj. A dlaczego idą inni? No pozostawmy to pytanie, ksiądz doktor Zenon.
To jest bardzo istotne, co pan powiedział, panie Jerzy. Bardzo dziękujemy za to zwrócenie uwagi, bo tutaj my koncentrujemy się na takim wydarzeniu, to co nazywamy zbrodnią wojenną, czyli to, co się dokonało, ale ona się...
Doktorze, tak mówiąc uczciwie, mówiliśmy o człowieku, o człowieku jako żołnierzu, który ma taką inną formację, że przynależy do takiego wojska, nie innego, że tutaj mówiliśmy, że bardzo ciekawe spostrzeżenie, że nasze wojny są międzyludzkie, nawet konflikty, są koncepcje tak naprawdę nie zła, ale dobra.
Bardzo często.
Bardzo często. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, gdzie jest człowiek.
To człowiek na pewno... Chciałbym to podkreślić, że te zbrodnie wojenne, one się rodzą w sercu człowieka. One mają długą przedhistorię. One nie powstają w ciągu tygodnia. Nie wierzę w zbrodnię wojenną, która byłaby wytworzona w ciągu krótkiego czasu. Trzeba do tego długiego procesu przygotowania ludzi i dlatego ta formacja ludzka, zatroskanie o człowieka, o jego myślenie, o dostęp do informacji, no to widzimy, że Federacja Rosyjska zablokowała całkowicie dostęp, nie, do takich wolnych mediów. No ci ludzie są cały czas pod wpływem tylko jednego systemu myślenia, źródeł informacji. Wszelkie inne formy są natychmiast bardzo karane. Dlatego w tym prawie międzynarodowym, o którym mówiłem, bo tu się koncentrujemy na takich zbrodniach wojennych, ścisłym tego słowa znaczeniu, jest inna kategoria zbrodni, które są definiowane zbrodnie przeciwko pokojowi. One są zdefiniowane w międzynarodowym prawie genewskim. Są to planowanie, przygotowywanie, rozpoczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej lub wojny będącej pogwałceniem traktatów, porozumień i zapewnień międzynarodowych. To już przygotowywanie wojny, która łamie traktaty, jest zbrodnią przeciwko pokojowi. A to uczyni człowiek. Tego nie widać jeszcze. Tak na zewnątrz. Jeszcze wojna się nie toczy, ale ona już jest przygotowywana. I to jest zbrodnia. To jest zbrodnia przeciwko pokojowi. Tak to definiują traktaty międzynarodowe. Może jesteśmy za słabo wyczuleni, może nie mamy jeszcze narzędzi, żeby takie zbrodnie przeciwko pokojowi wykrywać wcześnie. Też w formacji człowieka, w wychowaniu go, w ustawach, prawach, które są przyjmowane w różnych miejscach. No ale to są, to prawo międzynarodowe, to genewskie, ten zespół tych wszystkich praw, zbrodnie wojenne to jest już to już jest za późno, to się dzieje. Natomiast jest jeszcze etap tak zwanych zbrodni przeciwko pokojowi, warto sobie zapamiętać to słowo, jest coś takiego jak zbrodnia przeciwko pokojowi. Tu być może jeszcze nie mamy narzędzi, nie mamy...
Ale intuicję mamy.
Tylko, że jak temu zapobiegać? I to jest to, co, o czym Pan Jerzy mówił. Jak uformować człowieka, żeby on zbrodni przeciwko pokojowi nie popełniał? Bo jeżeli one zostały już popełnione, jeżeli już zostały wojska wytoczone, armaty wyszły na front, to wtedy... No, bo może rzeczywiście jest też to...
Teraz mamy wojnę przeciwko pokojowi w świecie wartości.
Też internet jest taką wojną przeciwko... Tam się toczą takie wojny przeciwko pokojowi. No te programy, nasze rozmowy, kształtowanie naszej świadomości... No nie, my szukamy narzędzi, żeby zbrodnie przeciwko pokojowi nie były popełniane.
Ksiądz profesor jest wojskowym, więc pytanie do księdza profesora. Tutaj pan Jerzy mówił, dlaczego nie zaatakować źródła przechowywania broni nuklearnej. Jak mocno strzeżone są obiekty wojskowe Federacji Rosyjskiej? Dlaczego Ukraina nie może tam sięgnąć choćby w chwili obecnej? Dlaczego w czasie powstania warszawskiego nasi bronili się niemalże gołymi rękoma, a Niemcy byli uzbrojeni po zęby?
No tak, w wojsku jest coś takiego jak tajemnica wojskowa. Jest to jeden z kluczowych terminów, który pokazuje, czym wojsko jest. No, byłoby dziwne, gdybyśmy wierzyli, że nasze uzbrojenie polega na tym, co pokazują nam w telewizji, co kupujemy w zakupach tych oficjalnie pokazujących, jakie samochody, jakie haubice, czy jakie czołgi, czy samoloty. To naprawdę to jest tylko część tej wojny, którą byśmy określili wojną konwencjonalną. Po pierwsze, tajemnica wojskowa to jest tajemnica informacji. Im więcej mamy informacji o wrogu dzisiaj, tym mamy taką przewagę. I wszyscy o tę informację walczą. I dzisiaj najbardziej krwawe wojny toczą się właśnie na tym polu zdobywania informacji. I wydaje się, że ten dzisiejszy obraz wojny, który mamy na wschodzie, to jest obraz wojny, który niewiele się zmienił od czasów II wojny światowej. Kiedy widzimy strzelające armaty, czołgi i żołnierzy z bronią. Ta nowoczesna wojna, która się toczy i tu są prawdziwi zwycięzcy i tu będą prawdziwi przegrani, to są ci, którzy mają więcej informacji, jak pokonać tę najbardziej skrywaną tajemnicą wojskową broń. Bo każde państwo, każda organizacja to bardzo pilnie strzeże. I o tym naprawdę nikt się nie dowie i te techniki, jakimi dysponują, to, że dzisiaj pokazują nam drony, przepraszam, ale zanim my się dowiedzieliśmy, że były drony, to już zdążyli wynaleźć broń, którą... Drony są już przestarzałą. Tak. To drony to już dzisiaj dla nas się wydaje, to nie wiem jakim odkryciem, że latają bez załogowca i dzisiaj takiego terrorystę, jakim był tam kolejny zabity z organizujących atak na World Trade Center, to drony bezzałogowe go zabiły, prawda? Mam się wydaje, jakiś cud techniki. To już jest coś, co już zostało zastąpione czymś zupełnie nowym. Czym? Nie wiemy.
Ciekawe, czym go zlokalizowano. Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śmigula z Sieradza.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie profesorów, z których na pewno mnie pamiętają, od profesora Szyszko z konferencji, która była organizowana, i również księdza. Ja dziękuję serdecznie za piękny program. I tutaj właśnie tak mnie skłoniło do powiedzenia tutaj, żeby na przykład w wojsku szkolić pod kątem, powiedzmy, etyki, pod względem honoru, pod względem prawdy. Bo jak wiemy, honor jest najważniejszą rzeczą. Powiedzmy, dawniej honorowym być, to było być rycerzem, prawda? I takiej rycerskości mi teraz tutaj brakuje. Etyka. Bo na przykład no dawniej, powiedzmy, nie wolno było dobijać i nikt tego nie uczynił rannego żołnierza, nawet najgorszego przeciwnika, prawda? W tej chwili co się dzieje, no to jest coś strasznego. Honor, to jak to jest, jak się mówi, prawda, no nie ma honoru, prawda, w tej chwili wśród ludzi. Po prostu słowo dane, to powinno być honorowe, powinno być słowo, jeżeli powinno być dotrzymane, a tutaj mówi się o wielu przypadkach, o kłamstwie, o fałszu, o zbrodniach, o tych, które w tej chwili są dotykane, znaczy na Ukrainie i nie tylko. Ja uważam, że rzeczywiście dziękuję serdecznie księdzu profesorowi za to stwierdzenie, za tą edukację. Edukację, to jak w świętej pamięci pan profesor Szyszko mówił, w szerokim tutaj takim znaczeniu, prawda? Edukację wojsk, żeby każdy żołnierz wiedział, że jeżeli będzie, powiedzmy, na wojnie, to nie wolno mu dopełniać, znaczy dopuszczać się czynów nieetycznych, czynów zbrodni, czynów takich, które później po prostu ten człowiek, prawda, rodzina, naród i tak dalej, społeczeństwo, prawda, w jakiś sposób cierpi, prawda.
A dziękujemy później... Panie Andrzeju, i tutaj oddamy głos naszym gościom.
Zakładamy, że tak powinno być. I te armie istniejące w państwach demokratycznych, nie, to no, mamy większy wpływ na takie szkolenie żołnierzy. Ono się odbywa na innych zasadach, aniżeli w jakichś totalitarnych systemach, które no naprawdę ten poziom moralnego, tam nie ma zapewne żadnego moralnego kształcenia. Ale ja dodałbym też w takich ekstremalnych, że te prawa człowieka... No, ja mam przed sobą ten sposób traktowania jeńca. Ja sobie tego tak nie uświadamiałem. Znaczy, wyobrażam sobie sytuację, że sam trafiam do niewoli, nie? I nie wiem, że świadomość tego, jakie prawa ja posiadam. Znaczy, jako, no, nasi żołnierze w powstaniu mieli to. Oni dlatego te opaski nosili, żeby być traktowani jako żołnierze, a nie jako taka, nie wiem, partyzanci nielegalnie istniejący, tylko chcieli być traktowani na prawach żołnierskich. Dlatego, że oni mieli też świadomość w powstaniu warszawskim, że są żołnierzami. Oni chcieli być traktowani jako żołnierze, jako jeńcy, a nie jako rozbójnicy, których można traktować bez zachowania prawa genewskiego. To też jest bardzo ważny taki moment, który pomaga też kształtować też na takie poczucie naszej godności, że nawet jeżeli znajduję się w sytuacji beznadziejnej, to ja chcę być traktowany z godnością.
Że na przykład okupant niemiecki chronił żołnierzy, a zabijał cywilów?
No to też ja byłem przez pewien czas w Niemczech, w Murnau był taki obóz, taki stalag dla Niemiec, polskich oficerów, i poznałem tam wiele takich wzruszających historii, kiedy polscy oficerowie, lekarze pomagali ludności niemieckiej wokół, przyjmowali porody. Powstawało wiele relacji. Polscy oficerowie, którzy byli na terenie Murnau, jest takim pięknym przykładem tego, że jak się polscy jeńcy wojskowi zachowywali na terenie Niemiec, gdzie to było przyjmowane z wielkim takim szacunkiem, i oni tam przyjeżdżali, później wie, bo nawet miałem okazję ich spotkać, to co pokazuje tutaj była mowa o tym, że z tej pamięci historycznej zachowujemy niesprawiedliwość i krzywdę, ale przykłady człowieczeństwa. Bo jeżeli tego nie utracimy, to te wszystkie wojny naprawdę i ci złoczyńcy tego świata będą wygrywali. Te przykłady człowieczeństwa trzeba ich poszukiwać i je pielęgnować.
Przykłady honoru trzeba poszukiwać, ale też są różnego rodzaju koncepcje dobra, koncepcje honoru i koncepcje zwycięstwa wojennego, bo wiemy, że i w XIX, i w 1939, 1944 i teraz w 2022, jeżeli chodzi o Rosjan, to łupy wojenne, liczba pralek zależało od belek, czy tam funkcji w wojsku, a jednocześnie od popełnionych zbrodni. Im silniejszy, tym więcej mógł wyeksportować w swoje...
No to jest co bardzo traktujemy jako coś ohydnego i w naszym takim odczuciu tego, co się dzieje, te obrazy, które docierają, płonących na przykład pod wpływem pocisków fosforowych pól zboża, no to w normalnym społeczeństwie to budzi... ohydzenie, prawda? To tak się nie robi. To jest zbrodnia wojenna. Więc dlatego to rozmawianie dzisiaj o zbrodni wojennej, o tych zbrodniach, które są popełniane, one nie muszą mieć wymiaru takiego, że musi od razu 10 tysięcy osób zginąć. Jeden człowiek, który ginie, warunkach, które są przeciwko tym zasadom, to już jest zbrodnia wojenna. To nie to, i to wyczulenie nasze moralne, które budzi się poprzez te obrazy. Ja chcę tak, no bo tutaj było pytanie, nie, czy osądzimy tych, którzy są odpowiedzialni. Ja chciałbym, żeby do tego doszło. To jest moje pragnienie i wierzę głęboko, że tak się stanie. Trybunały te międzynarodowe, które osądzają zbrodnie wojenne, nie skazują na karę śmierci. Nie ma takiej kary śmierci. Jest dożywocie albo...
Nie dotknęliśmy zbrodni wojennej, wojnie hybrydowej. Czy na przykład posyłanie dzieci matek na granicę przez reżim Łukaszenki, czy to jest ranga zbrodni wojennej, ale to zostało.
Nie jest zdefiniowane chyba jeszcze w prawie międzynarodowym, ale też no, to są te rzeczy, które jak widzimy jest pewna... Ten przykład tych zasad, o których tutaj mówimy, poczynając od sanitariuszy, poprzez traktowanie cywili, poprzez traktowanie ludności cywilnej, kobiet, które są w trakcie wojny, naprawdę bardzo...
Za zbrodniami prawo nie nadąża.
Prawo nie nadąża, ale miejmy nadzieję, że i prawo nadąży i może ta wrażliwość nasza będzie większa w przyszłości.
Ksiądz dr Zenon Hanas, ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Do usłyszenia. Również dziękujemy Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.